Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dla Boga chwała to nie manifestacja mocy dla uzyskania aplauzu, ale miłowanie aż do oddania życia, przypominał dziś papież przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek wyraził również swoją radość z uwolnienia nauczyciela oraz 4 z 6 porwanych wcześniej członków Instytutu Braci Najświętszego Serca na Haiti. Wezwał do budowania tam pokoju oraz do modlitwy między innymi za Syrię, Ziemię Świętą czy Ukrainę. Po sierpniowym ataku na wyznawców Chrystusa w Jaranwali w Pakistanie miejscowi chrześcijanie wciąż żyją w niepokoju. Tym niemniej pojawiają się pozytywne informacje. Niedawno Sąd Najwyższy nakazał bardziej dogłębne śledztwo w sprawie tragicznych zamieszek. 17 marca wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Jak to możliwe, że chwała Boża objawia się właśnie na krzyżu? Pytał dziś w ramach refleksji przed modlitwą Anioł Pański papież. Zauważając pewien paradoks, mówił, iż z ludzkiego punktu widzenia momentem otoczenia chwałą powinno być zmartwychwstanie, a jednak to na godzinę męki wskazuje Jezus w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Franciszek zastanawiał się więc w rozważaniu, jaki cel przyświeca Panu, kiedy mówi on te słowa. Chcę nam powiedzieć, że dla Boga chwała nie równa się ludzkiemu sukcesowi, sławie czy popularności. Dla Boga chwała jest miłowaniem aż do oddania życia. Dla Niego otoczenie siebie chwałą oznacza dawanie siebie, czynienie siebie przystępnym, ofiarowanie swej miłości. A stało się to w sposób ostateczny na krzyżu, właśnie tam, gdzie Jezus w pełni obwieścił Bożą miłość, całkowicie objawiając jej oblicze miłosierdzia, dając nam życie i przebaczając tym, którzy Go ukrzyżowali. Ojciec Święty zauważył, iż z takiej właśnie postawy Chrystusa płynie niezwykle ważny przekaz i warto go poznać przed Wielkim Tygodniem, kiedy to ponownie zagłębimy się w misterium Paschy Pańskiej. Z krzyża, katedry Boga, Pan uczy nas, że prawdziwa chwała, która nigdy nie gaśnie i czyni szczęśliwym, zawiera dar i przebaczenie. Dar i przebaczenie są istotą Bożej chwały i stanowią dla nas drogę życia. Dar i przebaczenie, bardzo różne kryteria od tego, co widzimy wokół nas, a także w nas, kiedy myślimy o chwale jako o czymś, co raczej otrzymujemy niż dajemy, jako o czymś, co raczej chcemy posiadać niż ofiarować. Nie, chwała doczesna przemija i nie pozostawia radości w sercu. Nie prowadzi też do dobra dla wszystkich, lecz do podziału, niezgody, zazdrości. Kończąc swoją refleksję, Franciszek zaprosił do zaglądnięcia w głąb siebie, aby wyciągnąć stąd ważną naukę. Możemy zatem postawić sobie pytanie, jakiej chwały pragnę dla siebie, dla mojego życia, o czym marzę dla mej przyszłości. Czy jest to ta chwała, która wywiera wrażenie na innych ze względu na moje sprawności, umiejętności lub rzeczy, jakie posiadam? Czy też obieram drogę daru i przebaczenia, drogę Jezusa ukrzyżowanego, drogę tego, kto niestrudzenie miłuje, pewny, iż świadczy o Bogu w świecie i sprawia, że jaśnieje piękno życia? Przypomnijmy bowiem, że kiedy dajemy oraz przebaczamy, jaśnieje w nas Boża chwała. Wojna w Syrii trwa już ponad 13 lat. Ponad 2 lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję Ukrainy, która ciągle się nie zakończyła. W Ziemi Świętej z dnia na dzień ludzie doświadczają przemocy, podobnie w innych miejscach na świecie. Do takich tragedii nawiązywał dziś papież po modlitwie Anioł Pański. Odniósł się szerzej do jednej niedawnej wiadomości. Z ulgą dowiedziałem się, że nauczyciel i czterech z sześciu zakonników Instytutu Braci Najświętszego Serca, których porwano 23 lutego, zostali uwolnieni na Haiti. Wzywam do jak najszybszego wypuszczenia pozostałych dwóch zakonników i wszystkich osób nadal porwanych w tym umiłowanym kraju, w którym panuje tak wiele przemocy. Zachęcam wszystkie podmioty polityczne i społeczne do porzucenia wszelkich partykularnych interesów oraz zaangażowania się w duchu solidarności w dążenie do wspólnego dobra, wspierając pokojową transformację kraju, aby ten z pomocą społeczności międzynarodowej mógł zostać wyposażony w solidne instytucje zdolne do przywrócenia porządku i spokoju wśród swoich obywateli. Franciszek wprost wymienił następnie liczne inne regiony, które tak bardzo potrzebują pokoju. Dalej módlmy się za narody umęczone przez wojnę na Ukrainie, w Palestynie i w Izraelu, w Sudanie. I nie zapominajmy o Syrii, kraju tak bardzo cierpiącym z powodu konfliktu już od dłuższego czasu. Zwracam się teraz, aby Wielki Tydzień pozostawił swój ślad, niezatarty i trwały ślad w życiu wszystkich, którzy rozważają stacje pokutne. To nie jest wydarzenie na pokaz, to proklamacja naszego zbawienia, więc musi pozostawić swój ślad, mówi papież w przesłaniu na dni paschalne dla wspólnoty hiszpańskiego miasta Meridy.
La Semana Santa es un tiempo de gracia.
Wielki Tydzień jest czasem łaski, nie zapominajmy o tym. Jest czasem łaski, który daje nam Pan, abyśmy otworzyli drzwi naszych serc, naszych parafii, naszych wspólnot braterskich. Tym, do czego wzywa się nas w Wielkim Tygodniu, to otworzyć i wyjść. Otworzyć nasze serca i wyjść na spotkanie z Jezusem oraz z innymi, a także przynieść światło i radość naszej wiary. Zawsze wychodzić i czynić tak z miłością oraz czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że wkładamy w to nasze ręce, nasze stopy, nasze serce, ale to Bóg nas prowadzi oraz wskazuje nam drogę. Dwóch kosmologów z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ojciec Gabriel Giunti i ksiądz Matteo Galaverni, poczyniło dalsze postępy w rozwijaniu nowej matematycznej metody służącej zrozumieniu Wielkiego Wybuchu. Jak zaznacza komunikat wydany przez instytucję Stolicy Apostolskiej, chodzi o zgłębienie kwestii praw fizyki w pierwszych momentach istnienia Wszechświata.
Jak przypomniano w tekście, obserwuje się, że ogólna teoria względności Alberta Einsteina dobrze opisuje fizykę dużych struktur dzisiejszego Wszechświata. Wciąż jednak pozostają pytania co do tego, jakie prawa obowiązywały w pierwszych momentach jego istnienia, a także jak pogodzić współczesną teorię grawitacji z mechaniką kwantową służącą do opisu fizycznego niezwykle małych obiektów. Próby zrozumienia wspomnianych kwestii prowadzą do propozycji nowych teorii, także takich, które przewidują, że grawitacja może działać inaczej niż opisuje to ogólna teoria względności. Watykańscy kosmologowie pokazują, iż poprzez matematyczne narzędzie mogą przetransformować rozwiązanie problemu fizycznego z alternatywnej teorii grawitacji do ogólnej teorii względności. Próba zrozumienia praw fizyki w pierwszych momentach istnienia Wszechświata jest naprawdę fascynująca, podkreślają ojciec Gabriel Giunti i ksiądz Matteo Galaverni. Dodają, że z perspektywy osoby wierzącej nowe odkrycia zawsze stanowią okazję do zdumienia się nad pięknem tego, jak stworzono nasz świat.
Chrześcijanie w Pakistanie cały czas żyją wśród trudności. Dokonany 16 sierpnia zeszłego roku atak muzułmańskiego tłumu w Jaranwali na kościoły, mieszkania i miejsca pracy wyznawców Chrystusa wstrząsnął krajem, ale są oznaki nadziei. Niedawno Sąd Najwyższy odrzucił przedstawiony przez władze prowincji Pendżab raport, wzywając do dalszego śledztwa. Po 304 aresztowaniach zarejestrowano bowiem tylko 22 sprawy i zebrano zaledwie 18 aktów oskarżenia.
Biskup Samson Shukardin, jak podaje papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, uznał wiadomość o decyzji sądu za bardzo pozytywną dla chrześcijan. Zauważył również pozytywną postawę niektórych miejscowych muzułmanów, oni sami bowiem informowali o dramatycznych wydarzeniach. Ogólnie wyznawcy Chrystusa nie mają w Pakistanie wielkiego zaufania do policji czy władz. W ciągu ostatnich lat doszło do wzrostu przemocy i dyskryminacji względem chrześcijan, na przykład przy użyciu tak zwanego prawa o bluźnierstwie.
Jak przypomina w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Zafar Iqbal, lokalny proboszcz, sierpniowe zamieszki wybuchły z powodu plotki o znieważeniu Koranu przez wyznawców Chrystusa. Napadający tłum zdewastował następnie ponad 200 mieszkań, 26 kościołów, szkołę, cmentarz oraz niszczył krzyże i Biblię.
Po tym incydencie chrześcijanie żyją w cieniu śmierci, w cieniu strachu. To znaczy nie mogą się swobodnie poruszać, nie mogą się swobodnie wypowiadać, nie mogą swobodnie pracować. Ale również myślę, że nie jesteśmy całkowicie pozbawieni nadziei. Pomimo tych wszystkich rzeczy pozostajemy chrześcijanami. Świadczymy i ewangelizujemy na swój własny sposób, czyli poprzez pokój, poprzez miłość szerzoną przez nas w naszej kulturze. Wyznajemy Chrystusa bardzo dobrze, wykonujemy swoją robotę, aby stworzyć atmosferę, w której każdy może szanować i odczuwać ludzką godność.
Zgoda w ojczyźnie, pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, oraz rodzina. Z takimi intencjami wyruszyli uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej, która już po raz szósty odbyła się w Madrycie. Po blisko 40 kilometrach wszyscy szczęśliwie dotarli do malowniczo położonej kaplicy Matki Bożej Remedios w miejscowości Colmenar na północ od Madrytu.
Ekstremalną drogę krzyżową poprzedziła Eucharystia w parafii pod wezwaniem świętej Soledad Torres Acosty, mówi Robert.
Nasza droga krzyżowa zaczyna się parafii Santa Maria Soledad. Soledad to imię, po hiszpańsku znaczy samotność i przepięknie wpisuje się w ideę naszej drogi, ekstremalnej drogi krzyżowej.
Każdy z uczestników miał konkretną intencję.
Jolanta Turko w intencji rodziny moich dzieci i potrzebujących.
Bożena i Grzegorz?
W intencji swoich dzieci, żeby się nawracały, żeby szli tą Bożą drogą, co my robimy, i naszych wnuków.
Monika, zdecydowałam się na drogę krzyżową, żeby pomodlić się w intencji mojej rodziny i wszystkich problemów rodzinnych.
Małgorzata, ile pierwszy raz zdecydowałam się na drogę krzyżową ze względu na problemy rodzinne.
W ekstremalnej drodze krzyżowej udział wzięli także Hiszpanie.
Luis Hiszpan, ma zona Polka, Monika i zadowolony. Fajne grupy i idziemy 8 godzin, 7 godzin.
Uczestnicy pamiętali także o rozpoczynającej się nowennie w intencji ojczyzny. Ekstremalna droga krzyżowa na trwale wpisała się w życie madryckiej Polonii. Z Hiszpanii dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Lekarze w Anglii nie mogą już przepisywać dzieciom środków blokujących dojrzewanie, aby ułatwić im zmianę płci. Okazuje się, że nie ma dowodów na bezpieczeństwo ich stosowania ani na ich skuteczność kliniczną.
Jak pokazują badania, istnieją luki w dowodach dotyczące rzekomej odwracalności wpływu blokerów na ciała i umysły dzieci. Dlatego NHS podjął decyzję o zakazie podawania tych środków nowym pacjentom. Kontynuowane będą jedynie rozpoczęte procedury zmiany płci, co dotyczy blisko 100 dzieci. Pozostawiono również lukę, która niestety daje małym dzieciom i ich rodzicom możliwość dalszego uzyskiwania dostępu do blokerów dojrzewania poprzez badania kliniczne. Decyzja ta spotkała się z krytyką. Lekarze zaangażowani w proces delegalizacji blokerów podkreślają brak jasności co do sposobu działania tych środków. Nie wiadomo, czy jedynie wstrzymują okresy dojrzewania, czy też działają jako początkowa część nieodwracalnego procesu, którego kulminacją jest zmiana płci. Tę niepewność potwierdzają ustalenia New York Timesa, który koncentruje się na rosnących obawach dotyczących długoterminowych skutków fizycznych i innych konsekwencji przyjmowania blokerów dojrzewania. W ciągu ostatniej dekady w Anglii odkryto ogromny wzrost liczby pacjentów kierowanych do klinik zajmujących się tożsamością płciową. Podobnie jest w większości krajów zachodniej Europy. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.